Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, od 4 wersetu do 15, czy to jest przypowieść o siewcy. I czytamy tak. Gdy gromadził się wielki tłum, ludzie bowiem z jednego miasta po drugim przychodzili do niego, opowiedział taką przypowieść. 8 rozdział, 4 wersetu. Pewien siewca wyszedł obsiać pole. W czasie siania niektóre ziarna padły na skraj drogi. Tam zostały podeptane i wyjedzone przez ptactwo polne. Inne padły na skałę, lecz ledwie wykiełkowały, uschły, gdyż nie miały wilgoci. Kolejne padły między ciernie, te razem z ziarnem wyrosły i zagłuszyły je. A jeszcze inne padły na żyzny grunt, tam wyrosły i wydały stokrotny plon. To mówiąc nawoływał, kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. Jego uczniowie zapytali go potem, co miała znaczyć ta przypowieść. Wtedy im wyjaśnił, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego, do pozostałych jednak mówi się w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. Znaczenie tej przypowieści jest takie, ziarnem jest Słowo Boże. Tymi przy drodze są ludzie, którzy wysłuchują, co się mówi. Potem jednak przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. Ludźmi na gruncie skalistym są ci, którzy ilekroć usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz brak im korzenia, do czasu wierzą, a w chwili próby rezygnują. Ziarno między cierniami oznacza z kolei tych, którzy wprawdzie usłyszeli, lecz gdy idą przez życie, troski, bogactwo i przyjemności stopniowo tłamszą ich wzrost i nie dojrzewają. Natomiast ziarno w żyznym gruncie oznacza tych, którzy szlachetnym i dobrym sercem wysłuchali słowa, trzymają się go i dzięki wytrwałości wydają plon. To jest pierwsza przypowieść z przypowieści Jezusa. Jezus od niej zaczyna, czyli ona, że tak powiem, takie wprowadzenie czyni, ta przypowieść, do tajemnic Królestwa Bożego. A tym, co jest tutaj kluczem do zrozumienia, co to znaczy być w Królestwie Bożym, co to znaczy wzrastać w tym Królestwie Bożym, wydawać w nim owoc, jest serce. Ono jest w centrum tej przypowieści. Ludzkie serce. I to nam mówi o tym, że w Królestwie Bożym podstawą jest ludzkie serce. Tak, Jezus powiedział, że Królestwo Boże jest wewnątrz nas i jest niewidzialne. No bo ono jest w sercu człowieka, tak? To nie jest kwestia jakichś zewnętrznych tylko rządów, ale królestwo zaczyna się w sercu. Tak? Można być w jakimś państwie, że tak powiem, ale sercem wcale można nie być za tym państwem, tak? Jesteś, bo musisz się podporządkować pewnej władzy, ale serce twoje do tego nie przystaje. W Królestwie Bożym jest inaczej. Wszystko zaczyna się od serca. Wszystko zaczyna się od serca. Jezus, Bóg jest tym, który patrzy na serce. Tak? O tym mówi nam Biblia, że Bóg nie patrzy na to, na co patrzą ludzkie oczy, na te zewnętrzne rzeczy, ale Bóg patrzy na serce. Na serce. Więc serce jest u podstaw, u początku poznania tajemnic Królestwa Bożego i wzrastania w tym Królestwie. Jest początkiem też, punktem wyjścia do zrozumienia wszystkich pozostałych przypowieści, które Jezus zawsze zaczyna, oprócz właśnie przypowieści o siewcy, wszystkie inne zaczyna. A z Królestwem Bożym jest jak? Czy tak podobieństwa, te wszystkie inne przypowieści odnoszą się już bezpośrednio do Królestwa Bożego. Ewangelii Mateusza Jezus rozwija ten wątek, który tutaj u Łukasza jest tylko tak zaznaczony, kiedy właśnie po wypowiedzeniu tej przypowieści uczniowie podeszli do Jezusa, zapytali, dlaczego przemawiasz do nich, używając porównań. Jezus im mówi, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebios, odpowiedział, ale im nie. Dlatego kto ma, ten jeszcze otrzyma i będzie miał w nadmiarze, a temu, kto nie ma, zostanie odebrane również to, co ma. Mówię do nich w przypowieściach, bo patrzą, lecz nie widzą, słuchają, lecz nie słyszą i nie rozumieją. Spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które głosi. W Będziecie się wsłuchiwać, lecz nie zrozumiecie. Będziecie się wpatrywać, lecz nie zobaczycie, gdyż niewrażliwe stało się serce tego ludu. Jego słuch przytępiony, oczy pozamykane, by nie zobaczyć oczami, nie usłyszeć uszami, by nie zrozumieć sercem, nie przeżyć nawrócenia i nie dać się uzdrowić. Lecz wasze oczy są szczęśliwe, ponieważ widzą, wasze uszy szczęśliwe, ponieważ słyszą. Zapewniam was, wielu proroków oraz ludzi prawych pragnęło zobaczyć to, co wy widzicie, ale nie zobaczyli. Pragnęło usłyszeć to, co wy słyszycie, ale nie usłyszeli. Tak. I kiedy Jezus mówi, dlaczego w ogóle, Jezus uzasadnia, dlaczego do tych ludzi nie mówi wprost, ale właśnie w przypowieściach. Z jednej strony możemy powiedzieć, że tak, przypowieści tyczyły się takich codziennych spraw ich życia, więc takich zrozumiałych, które mają odniesienie do ich życia, bo to był lud pastersko-rolniczy, powiedzmy, tak? Ale z drugiej strony Jezus, używając codziennych obrazów, jednak chciał ukryć pewne treści. Że nie były one dostępne dla każdego, że coś trzeba było zrobić, żeby człowiek zrozumiał, co się pod tymi obrazami kryje, tak? Bo Jezus mówi, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego, tak? Czyli Królestwo jest ukryte, jest niewidoczne, Królestwo ma swoje tajemnice. A kluczem do zrozumienia tajemnic Królestwa jest przypowieść o siewcy, która mówi właśnie o sercu, tak? I tutaj też w tych słowach właśnie Jezus też tłumaczy, dlaczego mówi do nich przypowieściach, tak? Że pewne rzeczy są dla tych, którzy chcą je zrozumieć. A lud nie mógł zrozumieć, dlatego że niewrażliwe stało się serce tego ludu. Niewrażliwe na Słowo Boże, tak? Niewrażliwe. I przez to twarde. I dlatego nie mogą zrozumieć sercem, nie przeżyć nawrócenia i nie dać się uzdrowić. Więc podstawą Królestwa Bożego jest nasze serce i to, jakie to nasze serce jest. I o tym mówi właśnie przypowieść o siewce. Ta przypowieść, można ją pod różnymi kątami rozpatrywać, ale dzisiaj moja główna myśl związana z przypowieścią Salomona będzie wiązała się z tym, jak dbać o nasze serce duchowe. Bo to jest zawarte w tej przypowieści. Jak dbać o stan naszego serca, tak żeby ono było chłonne, żyzne i wydawało owoc w Królestwie Bożym, tak? Bo tu są te zawarte, te lekcje, ta nauka, jak im to zrobić, tak? Wiemy, że w fizycznym przypadku jest również, że często lekarz na przykład powie jednemu człowiekowi, trzeba zadbać o serduszko. Na pewne rzeczy sobie już nie możesz pozwolić, tak? Jak sobie do tej pory pozwalałeś, bo tutaj serduszko już nie pozwoli. A jeśli sobie będziesz pozwalać, to wiedzę, to serduszko może przestać bić. I to, co się odnosi często do fizycznego serca, ma takie samo przełożenie do, jeśli chodzi o pewne duchowe zrozumienie, bo mamy też takie duchowe serce. Oczywiście w Biblii, to też trzeba wiedzieć, serce to nie jest, tak jak w naszej kulturze, siedlisko uczuć. Ale serce w hebrajskim rozumieniu i biblijnym zrozumieniu jest sednem istnienia człowieka, jest jego najgłębszym byciem, tak? Jego jestem, kim naprawdę jestem. Tak? Więc serce jest takim punktem wyjścia tego, kim człowiek jest. Więc jest czymś więcej niż tylko siedliskiem emocji, ale też najgłębszych myśli, przekonań człowieka. Jaki człowiek w sercu jest, taki jest, mówią w przypowieści Salomona, jeden z przykładów. Więc zobaczmy, o czym tutaj czytamy, o tych czterech rodzajach gleby, które myślę, że większość z nas zna, bo myślę, że ta przypowieść jest dobrze znana, ale chcę, żebyśmy dzisiaj znowu mogli się jej przyjrzeć i wejrzeć w nią, może coś nowego zobaczyć, albo przypomnieć sobie, odświeżyć sobie rzeczy, które już wiemy. Więc po pierwsze, pierwszy typ gleby to jest gleba, która jest przy drodze. To nie jest sama droga, ale to jest pobocze drogi, skraj drogi. Tak? To też coś mówi. Pewien siewca wyszedł obsiać pole. W czasie siania niektóre ziarna padły na skraj drogi. Tam zostały podeptane i wyjedzone przez ptactwo polne. A później wytłumaczy, co to znaczy. Tymi przy drodze są ludzie, którzy wysłuchują, co się mówi. Potem jednak przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. Często się odnosi to do tego, że to są ludzie niewierzący, którzy w ogóle nie chcą słuchać Ewangelii. Ale zwróćmy uwagę, że wszystkie cztery rodzaje gleby to są ludzie, którzy słuchają słowa. Wszyscy słuchają słowa, natomiast różnie reagują na to, co usłyszeli. Tu jest klucz, tak, w tej przypowieści. Jaka jest reakcja na to, co słyszysz? Co zrobisz z tym, co usłyszysz? Więc ludzie przy drodze, gdzie to słowo, to ziarno słowa Bożego pada na skraj drogi, czyli na pobocze życia. To jest pewien obraz życia ludzkiego, w którym człowiek jest w drodze, ma inne cele w swoim życiu. Jego drogi życiowe są inne, bo Słowo Boże jest na poboczu jego życia. Na poboczu jego życia, tak? Słowo Boże dociera do niego, on słucha tego słowa, ale to słowo pada na pobocze drogi jego życia. Czyli to znaczy, że w życiu tego człowieka słowo wcale nie jest najważniejsze, tak? Może być w kościele taki człowiek, może słuchać Słowa Bożego, bo to niesie ta przypowieść o siewcy, ale wcale to słowo nie jest najważniejsze w jego życiu, tak? Są inne rzeczy, które są ważniejsze dla niego. Jego drogi idą do gdzie indziej. Gdzie indziej. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że dla przeciwnika to słowo nadal jest bardzo ważne. Bo człowiek, którego to ziarno pada gdzieś na skraju drogi jego życia, on tego słowa może nie zauważać, nie widzieć. On jest zapędzony, on jest jakby. Jego skupienie jest w innym kierunku. On idzie drogą. Idzie drogą, tak? Ma jakieś cele swoje inne, życiowe. Ale są ptaki, które tutaj są obrazem przeciwnika, które nie przegapiają tego ziarna. Wszystko wydziobią. Wszystko, tak? Czyli, żeby tylko wykraść. I to jest lekcja, jedna z lekcji, która płynie z tej przypowieści, która mówi, nie daj sobie wykraść swojego serca Słowa Bożego. Bo jest ktoś, komu na tym bardzo zależy. Żebyś usłyszał, ale żeby do ciebie nie dotarło. Nie wpadło gdzieś głębiej. Wiecie, kiedy lud Izraela w czasie pobytu w Egipcie, tuż przed wyjściem z Egiptu, przyszedł Mojżesz i zaczęły się tak zwane ruchy wolnościowe w Izraelu. Pan nas wzywa, żebyśmy wyszli z Egiptu. Kiedy dotarło to do Faraona, on odpowiedział wtedy znaczące rzecz, która się dzisiaj również dzieje. Faraon jest obrazem diabła w Biblii. Faraon powiedział tak. Oni zaczynają myśleć o wyjściu z Egiptu, o złożeniu ofiary jakiemuś tam swojemu Bogu, to trzeba ich obciążyć jeszcze cięższą pracą, aby nią się zajęli, a nie bzdurami. Przy czym dla Faraona te bzdury to było właśnie wyjście z Egiptu, tak? I to jest pewien obraz, który mówi o tym, co robi przeciwnik, żeby ludzie nie przyjęli Słowa Bożego, żeby ono nie zapadło głęboko w ich serce i nie przyniosło owoców w ich życiu. Nic się nie zmieniło od tamtych czasów. Również dzisiaj można powiedzieć, że dzieje się to samo. Obciążyć ludzi cięższą pracą. Niech się zajmą czymkolwiek innym, tylko nie tym, czym trzeba. Nie tylko tym, co przynosi życie, tak? Czyli Słowo Boże. Jest tym, który przynosi życie. Czy dzisiaj na naszych oczach nie dzieje się to samo? Widzimy, że świat coraz bardziej pędzi. Ludzie są zagonieni. Dzisiaj jednym z najbardziej jakby takich częstych tekstów w ustach ludzi jest co? Nie mam czasu. Pędzę, gonię, tak? To jest to życie na tej drodze, w tym ciągłym biegu, bo muszę kolejny sukces, kolejne coś, tak? Są inne rzeczy, Boże Słowo jest na poboczu życia. Tak samo może być w kościele, tak? Człowiek może przychodzić, może słuchać Słowa Bożego, ale na przykład jego myśli błądzą, a jeszcze w pracy do zrobienia mam to, a jeszcze to i tamto, tak? Czy znacie takie uczucie, bo ja znam, że czasami nawet czytasz Słowo Boże, przeczytałeś jakąś kartkę i już nie pamiętasz, co przeczytałeś na początku? Bo nic z tego jakby nie zapadło, tak? Jesteś może tak zmęczony, tak utyrany, że wiesz, masz to poczucie, że chciałbyś sięgnąć do tej Biblii, może chrześcijański obowiązek trzeba czytać, ale co z tego, jak nic w tobie nie zostaje z tego? Albo, nie wiem, słuchasz kazania, a godzinę po kazaniu już jest obiad, nie wiem, fajna pogoda nad jeziorem, już nawet nie wiesz, o czym było w ogóle mówione, tak? Nie chodzi o to, żeby nawet słuchać kaznodziei, ale chodzi o to, żeby słuchać tego, co Bóg chce powiedzieć przez kaznodzieję. Bo jeśli ty chcesz usłyszeć Słowo Boże, to nawet przez najgorszego kaznodzieję Bóg może do ciebie przemówić. Jeśli chcesz słyszeć Boży głos, to Bóg użyje, nawet osła potrafił w Biblii użyć, że przemówi do człowieka, tak? Tym bardziej do ciebie, jeśli ty jesteś spragniony Słowa Bożego, tak? Czy kaznodzieja Salomona powiedział, jeśli przychodzisz do domu Bożego, nastaw się na słuchanie. Nastaw się na słuchanie, tak? My nie słuchamy tylko ludzi, nie słuchacie tylko mnie, ale ja wiem, że mnie może użyć Bóg, żeby przemówić do waszego życia. I każdego z was może użyć, tak? Tak samo, żeby przemówić do życia innych. Więc Bóg używa ludzi, tak? Więc, wiecie, można powiedzieć tak, nie mamy czasu. Jesteś młody, nie wiem, nastolatek, dziecko, to jesteś za młody, żeby myśleć o Bogu, no bo trzeba się wyszaleć, trzeba się wybawić, tak? Co tam o Bogu myśleć później? Znacie takie myślenie wielu ludzi, tak? Taki schemat myślenia. Później człowiek jest za bardzo zakochany, no bo się zakochał, trochę wydoroślał, że tak powiem, dojrzał. Zakochał się, nie ma czasu znowu, no bo przecież jest obiekt miłości. Ileż razy tak jest, nawet w kościele, że jak znalazł się obiekt miłości, to ludzi wywiało z kościoła, tak? Albo w ogóle z życia. Nagle znajomych nie ma dla przyjaciół, nie ma czasu, bo jest obiekt miłości. Albo potem, no dobrze, jak już ten obiekt miłości jest, coś z tego wyjdzie, jest małżeństwo, to też nie ma czasu, no bo dzieci nie dają spać, praca, kariera, inne rzeczy, ciągle nie ma czasu. A potem co? No potem emerytura to będzie czas, nie? Ale potem może jakiś zawał serduszka, no bo co? No bo człowiek cały czas gonił i już jest nagle w grobie i za późno, tak? Więc to pokazuje nam, jak bardzo to jest to właśnie, ta historia, tak? Życie przy drodze, na skraju drogi pada słowo. Jesteśmy tego świadkami, że to się dzieje i to się też może w jakiejś różnej sferze dotykać naszego życia, że właśnie to również może mieć miejsce w naszym życiu albo w życiu ludzi, którzy żyją obok nas. Natomiast jaka też płynie z tego lekcja, żeby tego nie zrobić? Bo człowiek przy drodze, jak mówi nam, dodaje tę rzecz w 13 rozdziale Mateusz, gdzie o tej przypowieści też mówi, to jest człowiek, który nie rozumie. To jest człowiek, który nie rozumie, co się do niego mówi, tak? Więc człowiek przy drodze, człowiek przydrożny, którego serce przypomina właśnie taką glebę przydrożną, takie pobocze, to jest to, które jest podeptane, tak? Podeptane, utwardzone. Przychodzą szybko ptaki i wykradają to słowo, zanim zdąży zrozumieć. To jest obraz człowieka, który się nie zastanawia. Człowieka, który pędzi, goni i nie ma czasu na refleksję, czasu na zastanowienie się, na to, żeby się zatrzymać i pomyśleć nad swoim życiem, pomyśleć o czymś w ogóle głębszym. O to tutaj chodzi w tej przypadku tej gleby, tak? Psalmy nam mówią, chociażby Psalm 49. Jeśli człowiek dąży do bogactwa, ale nie zastanawia się, jest przyrównany do bydląt, które giną. Tak? Czy człowiek, który nie zastanawia się, pędzi, ciągle goni, może być bogaty, mógł osiągnąć jakiś sukces życiowy, ale się nie zastanawia, brakuje mu refleksji, przyrównany jest do bydła. Do bydła. Które jest tak głupie, tak? Jest głupie po prostu i nie myśli. Po prostu nie myśli, tak? Psalm 46 znowu mówi tak. Wy, którzy czcicie Boga, wyciszcie się, albo inni tłumaczą, zatrzymajcie się i poznajcie, jak jestem wielkim Bogiem. Poznajcie we mnie Boga, tak? Czyli co jest potrzebne? Wyciszenie się, zatrzymanie się, czas refleksji. Tam, gdzie jest czas refleksji, tam przychodzi zrozumienie. Przypowieści Salomona, pierwszy rozdział, zaraz przypowieści Salomona, mówią tak, od drugiego wersetu. Przypowieści Salomona zebrane dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia wywodów rozumu, dla pouczenia o roztropności, sprawiedliwości, sądzie i prawości, dla pogłębienia u prostych przezorności, a u młodych poznania i rozwagi. Kto mądry, niech słucha i pomnaża zasób wiedzy. Kto rozumny, niech nabywa wskazówek, by dzięki temu pojąć przypowieść i przenośnie słowa mędrców oraz ich zagadki. Tak? Czyli tutaj w przypowieściach Salomona jest powiedziane, jak dojść do pewnego poznania, jak przychodzi rozum, jak możesz pojąć przypowieść. Tak? Czyli tą przypowieść, której wielu słuchaczy Jezusa nie było w stanie pojąć. Bojaźń Pana jest początkiem poznania, mówi 7 werset. Głupcy pogardzają mądrością i karnością. Bojaźń Pana jest początkiem mądrości, początkiem zrozumienia. Z tego wynika to, co dalej powiedziane jest w 2 rozdziale. Jeśli posłuchasz, mój synu, moich słów i zachowasz przy sobie przykazania, nadstawiając swoje ucho na mądrość, nakłaniając swe serce do badania. Tak? Nakłoń swoje serce do badania, do refleksji, do zastanowienia się, do rozmyślania, do rozważania. Jeśli zechcesz zawezwać rozum i ku rozsądkowi skierujesz swój głos, jeśli będziesz ich szukał jak srebra i poszukiwał jak skarbów ukrytych. Dla człowieka przydrożnego Słowo Boże jest na poboczu jego życia. On nie nawet go nie widzi, bo to Słowo dla niego nie przedstawia większej wartości. On wie, że może Słowo Boże jest cenne, ale tak naprawdę de facto w jego życiu inne rzeczy są cenniejsze. Dlatego goni tą drogą, tak? Wtedy pojmiesz sen z bojaźni Pana i dojdziesz do poznania Boga, ponieważ to Pan daje mądrość i od Niego pochodzi poznanie i zrozumienie. Tak? Od Niego pochodzi. On zachowuje zwycięstwo dla prawych, nim tarczą osłania nienagannych, chcąc w ten sposób chronić ścieżki prawa i zabezpieczyć drogę swoich wiernych. Wtedy też zrozumiesz, na czym polega sprawiedliwość i sąd oraz prawość i pojmiesz każdy dobry szlak, ponieważ twoje serce wstąpi mądrość i poznanie będzie miłe twojej duszy. Rozwaga będzie czuwać nad tobą, a myślenie będzie ciebie chronić. Czyli w biblijnym zrozumieniu ludzie na drodze są bezmyślni. Nie myślą po prostu, tak? Nie myślą, bo nie ma w nich kultury rozmyślania nad Słowem Bożym. Żeby to Słowo mogło przeniknąć głębiej, dostać się głębiej do twojego życia, tak? Nie chodzi o samo nawet czytanie Biblii czy słuchanie, ale o to, żeby to Słowo wziąć i coś z nim zrobić. Rozmyślać nad tym. Niech to przenika do ciebie, niech to zmieni twoje myślenie, niech to zajmie twoje myśli. I aby wpłynęło na twoje myślenie, tak? To jest to, co mówi Biblia w Nowym Testamencie, że tak się dokonuje przemiana naszego umysłu. A przemiana myślenia oznacza zmianę kierunku drogi życia, tak? Czyli dosłownie metanoia, czyli przemienić myślenie, to inaczej tłumaczy się często jako nawrócenie. Więc to oznacza ta pierwsza gleba, bycie przydrożnym, nie bądźmy ludźmi przydrożnymi, którzy dają sobie wykraść Słowo Boże. Bo to nie znaczy, że diabeł jakby tutaj nie chce nam ukraść, tak? Chce ci wykraść to, co Bóg dla ciebie ma. Zapędzić cię w styl życia, którym jesteś zagoniony, przepracowany, przemęczony, nie masz czasu, tak ci się wydaje, że nie masz czasu, żeby się zastanowić nad Słowem Bożym, więc nawet jeśli Bóg do ciebie coś powie, to tak szybko inne rzeczy cię zajmą, że to nie zdąży głębiej wniknąć w ciebie. Nie dajmy sobie wykradać Słowa Bożego, bądźmy ludźmi kultury rozmyślania nad Słowem Bożym. Druga gleba. Inne padły na skałę, lecz ledwie wykiełkowały usły, gdyż nie miały wilgoci. I wytłumaczenie. Ludźmi na gruncie skalistym są ci, którzy ilekroć usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz brak im korzenia. Do czasu wierzą, a chwili próby rezygnują. Więc to jest obraz serca, które jest powierzchowne. Typ serca, które jest powierzchowne, gdzie ta gleba jest płytka, tak? Dla nas, ludzi z zewnątrz, może się wydawać, że o, widzimy szybki wzrost. Halleluja, fajnie się dzieje, tak? Człowiek wzrasta szybko. Ale to często może się dziać do czasu, tak? Z radością przyjmują słowo, z entuzjazmem, no hura! Lecz brakiem korzenia. Do czasu wierzą, a w chwili próby rezygnują. Tak? Czyli równie szybko, jak przyjmują słowo, równie szybko mogą się od niego odwrócić, kiedy co przyjdzie? Test. Kiedy przyjdzie próba, tak? Która w powieści jest obrazowana przez słońce, które pali. I wtedy się okazuje, że nie ma korzenia, że płytko było, ta siewka płytko rosła i dlatego szybko też usycha. Tak? Dobrze wiemy, że życie człowieka nie jest wolne od różnego rodzaju ucisków. Tak? Mateusz mówi, żeby przytoczyć Mateusza, Człowiek jak ziarno na skałach to ten, który słucha słowa i radośnie je przyjmuje, lecz brak mu korzenia przez chwilę wytrzymuje, lecz gdy z powodu słowa dojdzie do ucisku lub prześladowania, zaraz się odwraca. Tak? Czyli do czasu wierzą, dopóki nie okaże się, że przez słowo przychodzi jakiś ucisk czy prześladowanie. Tak? W Dziejach Apostolskich, 14 rozdział 22 werset, Paweł wraca po kościołach, które założył, i tam jest jedno krótkie zdanie, co oni robili, wracając po tych zborach, które już wcześniej założyli. I mówi tam tak, umacniali duszę uczniów, mówiąc im, że trzeba nam wejść przez wiele ucisków do Królestwa Bożego. W innym miejscu Paweł do Tymoteusza napisze, że każdy, kto chce żyć pobożnie, będzie prześladowany w Chrystusie Jezusie, tak? Będzie prześladowany, tak? Więc to jest nic nowego, bo wiemy, że ogólnie życie ludzkie wiąże się też z uciskiem, tak? Różnego rodzaju uciskami, które ludzie w życiu mają, i że te często uciski, one są tym, co próbuje człowieka, jaki człowiek tak naprawdę jest. Wiecie, chciałbym wam przeczytać pewne fragmenty z artykułu, który mnie kiedyś bardzo poruszył. Przepraszam, jeśli może to będzie trochę wulgarne słowo, ale taki jest tytuł. Nasze dzieci to pierdoły. Nie wiedzą, kim są i dokąd zmierzają. Przeczytam wam fragmenty z tego artykułu, sobie go tutaj wydrukowałem, bo to, co pisze ten człowiek, Rafał Drzewiecki, jest, no, daje do myślenia, tak? Mi przynajmniej dało do myślenia. Nasze dzieci żyją w tyranii optymizmu, przekonane, że mogą wszystko, że mają równe szanse, że wystarczy chcieć, by mieć, a nie potrafią poradzić sobie nawet z komarem, a co dopiero z krytyką czy wzięciem odpowiedzialności za innych. Pewien wychowawca z Zimowiska koło Karpacza zorganizował zamiast ogniska świecznisko świetlicy, bo na zewnątrz było minus 10 stopni i dzieciaki poskarżyły się rodzicom, że nie chcą marznąć, a ci zagrozili opiekunowi interwencją w kuratorium, jeśli nie odwoła niebezpiecznej zabawy. Pewien harcmistrz, który robi obozy dla dzieciaków, jego zdanie, przyjeżdżają takie potworki, przekonane o swojej wyjątkowości, mądrości i zaradności, a wrzeszczą w pańce, jak zobaczą osę czy komara. Na byle uwagę wychowawcy od razu dzwonią do mami, tatusiu ze skargą, a ci z pretensjami do nas. Cholera mnie bierze, ale cóż poradzić, klient nasz pan. No to robię im ognisko w pokoju na ekranach ich tabletów, bo dym spłonący szczap gryzby w ich oczy, tłumaczy. Ale dwie lewe ręce mają nie tylko najmłodsi. W domach gniją całe pokolenia niedorajdów, włącznie z 30-latkami, przekonanymi, że guzika w koszuli nie da się przyszyć bez certyfikatu krojczego. I nie jest to pusta konstatacja autora tego tekstu w myśli przekonania każdego dorosłego, że za moich czasów młodzież była bardziej zaradna. Tylko wyniki naukowych analiz, gdziekolwiek spojrzeć, jest gorzej niż było. Psycholodzy mówią o syndromie nadmiaru możliwości wynikającego z tego braku wytrwałości. Młodzi rezygnują z doskonalenia się w danej dziedzinie, jeśli tylko napotkają pierwszą trudność. Od razu próbują nowych rzeczy. W konsekwencji mamy mnóstwo nowych dyscyplin, hobby czy możliwości spędzania wolnego czasu. Wszystko to jednak robią po łebkach, żeby tylko zaliczyć, żeby się pokazać na sweet foci w portalach społecznościowym. To powierzchowne próbowanie wszystkiego oznacza, że tak naprawdę nie potrafią niczego. Dlatego kto jednak sądzi, że taka życiowa postawa pierdoły to domena osób niezbyt lotnych, kubłem zimnej wody niech będą słowa profesora Jonathana Droriego, który podczas konferencji naukowej w Kalifornii organizowanej przez amerykańską organizację non-profit opowiedział o eksperymencie przeprowadzonym kilka lat temu w Instytucie Technologicznym Massachusetts, uważanym za jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Naukowcy odwiedzili świeżo upieczonych inżynierów i zapytali, czy można zapalić żarówkę za pomocą baterii i drutu. Zapytaliśmy, umiecie to zrobić? Powiedzieli, że to niemożliwe. I nie wyśmiewam to Amerykanów. Tak samo jest Imperial College w Londynie, opowiadał rozbawionym słuchaczom profesor Drury. Lecz to śmiech przez łzy, bo przecież ci młodzi ludzie niebawem przejmą, a nawet już przejmują stery rządów, gospodarek, bo to oni zaczynają decydować o kierunkach rozwoju świata. Tymczasem dochowaliśmy się i nadal tak wychowujemy rzeszy wydmuszek nasączonych wiedzą, z której nie potrafią skorzystać, o skorupkach tak słabych, że pękają od pierwszego niepowodzenia, ba, od niepochlebnej opinii czy krytyki. Inżynierowie z pewnością doskonale poradzą sobie z odczytaniem schematów silników rakietowych, ale mają problemy z wyzwaniami codziennego życia. Społeczeństwo zachłysnęło się, jak to nazywają specjaliści, amerykanizacją oczekiwań, że każdy może wszystko i napakowaniem energią do nieustannego odkrywania sobie supermena. Sęk w tym, że imperatyw zlatywania ponad poziomy nie ma poduszki bezpieczeństwa. W dzisiejszym świecie jest tylko jeden cel – osiągnięcie sukcesu, ale nie ma porażki. Jest tylko pochwała, ale nie ma krytyki. Jest tylko rozwiązywanie problemów, ale nie ma problemów. Szklany kosz, pod którym chowamy nasze dzieci, nie wystawiając ich na trudy życia i ryzyko porażki, powoduje, że zatracają umiejętności krytycznego postrzegania rzeczywistości. W USA według sondażu aż 85% rodziców wierzy, że trzeba wmawiać dzieciom, iż są inteligentne i chwalić je na każdym kroku. Tymczasem, jak przekonuje psycholog Carol Dweck, to błąd wychowawczy. Przez 10 lat badała osiągnięcia uczniów kilkunastu szkół w Nowym Jorku. Z jej eksperymentów i analiz wynika, że dzieci, które po udanym rozwiązaniu testu były chwalone za mądrość i zdolności, szybciej osiadały na laurach i unikały kolejnych wyzwań, niż te, u których doceniano wysiłek i ciężką pracę w osiągnięciu sukcesu. Te mądre z natury bały się porażki przy trudniejszych zadaniach, bo podważałyby one ich wysoką samoocenę. Nie chciały się przekonać, że jednak nie są tak inteligentne, jak uważa otoczenie, a jak już podejmowały ryzyko i skończyło się to niepowodzeniem, rezygnowały z dalszych prób, by nie pogłębiać poczucia przegranej. Te zaś, których sukces był skomentowany jako efekt ciężkiej pracy, dużo chętniej sięgały po bardziej skomplikowane zadania, a niepowodzenie to motywowało je do dalszej pracy. Niespełnione nadzieje i wzajemne niezrozumienie w tak powszechnym rozmiarze czynią społeczeństwo słabym. Zamiast leczyć przyczyny, tylko wybierają ludzie antydepresanty, zakładając kolejne kaski ochronne mające uchronić przed skutkami. Efekt? 40% wrocławskich studentów przyznaje się do lęków i zaburzeń nastroju. Co 20 cierpi na głęboką depresję, która wymaga leczenia, alarmują naukowcy z Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Z raportu Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej wynika, że 2,5 miliona Polaków ma zaburzenia lękowe, 1 milion depresje i manie, kolejny bierze narkotyki, a ponad 3 miliony to alkoholicy. Nastąpił lawinowy wzrost przypadków lekomanii i uzależnień od psychotropów. Wśród ofiar największy odsetek to właśnie młodzi. Może trochę tego było. Zachęcam do przeczytania, jakby ktoś był zainteresowany całego artykułu, ale co to wszystko nam mówi? To jest dokładnie ta gleba, na skalę, która szybko odstępuje, kiedy przychodzi jakikolwiek trudność. Od razu rezygnuje. Nie chcę niepowodzenia, przecież jestem taki super. Więc widzimy, że ten świat, to jest artykuł z 2015 roku, moje osobiste doświadczenie z ludźmi w pracy z młodymi jest niestety takie samo. Ludzie po 50 lepiej pracują niż młodzi, którzy jak się troszeczkę upału zrobi w lesie, pracuje w lesie, to zaraz wolne z pracy, wolne, a starzy zasuwają. Więc ja osobiście to widzę, że to, co tutaj czytam, ja z tym się stykam. W mojej chociażby praktyce zawodowej, tak? A mam do czynienia poniekąd, można też powiedzieć, z setkami ludzi. Więc widzimy, że to się dzieje na świecie, tak? I że jest taki typ ludzkiego serca, które jest właśnie takie. Jest słabe. Kiedy przychodzi ucisk, natychmiast odstępuje. I to jest też nauka dla nas dzisiaj, tak? Że żeby nie być człowiekiem płytkim, powierzchownym, to co trzeba zrobić? Pozwolić się Słowu Bożemu zakorzenić w nas. Jak mówi apostoł Paweł w liście do Kolosan, a wy, jak poznaliście Chrystusa, tak na Nim dalej się budujcie i zakorzeniajcie się w Nim. Tak? Czy to oznacza, że żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa duchowego dla naszego życia, my nie możemy pozwolić sobie na płytkość i powierzchowność. Ten pierwszy typ człowieka, to był, który żyje na poboczu życia, tak? To był człowiek, który, że tak powiem, nawet słowem się nie za bardzo zajmuje. Ale ten drugi przyjmuje je z radością, ale tylko do czasu. Bo nie ma korzenia. Bo nie pozwolił, żeby to słowo głęboko przeniknęło jego życie, żeby te korzenie poszczególne wnikały. Wiecie, jako leśnik mogę powiedzieć tak, z roślinami jest właśnie podobnie. Jeśli takie sadzonki są na szkółce hodowlane, one są chowane, że tak powiem, w cieplarnianych warunkach. I potem, kiedy taką sadzonkę ze szkółki weźmiesz do lasu i tam zderzysz się z twardą rzeczywistością życia, wiele nie wytrzymuje. Zobaczcie, to, możecie sami to zaobserwować. Drzewa, które są w lesie, są gęsto, powiedzmy, posadzone, rosną wysoko w górę, są smukłe. Ale takie drzewo, które musisz się zmagać z różnymi warunkami, nie wiem, wiatrem, słońcem, deszczem, huraganami, które rośnie gdzieś osobno, zobaczcie, ono jest niższe, ma rozbudowaną koronę, ono korzenie puszcza głęboko. Takie drzewo się po prostu chroni, kształtuje się, staje się mocne i potrafi sobie poradzić z różnymi trudami, które przychodzi temu drzewu się zmóc, dlatego że ono jest do tego przygotowane. I tak samo w naszym życiu, tak? Głębokie zapuszczenie Słowa Bożego w nasze życie chroni nas właśnie przed takimi wichrami. Że kiedy przyjdzie pierwsze niepowodzenie, to my zaraz pas. Od razu rezygnuję. Nawet nie więcej nie próbuję, bo porażka jest straszna. Tak? Trzecia gleba. Czyli ci posiani między ciernie. Kolejne padły między ciernie. Te razem z ziarnem wyrosły i zagłuszyły je. I wytłumaczenie Jezusa. Ziarno między cierniami oznacza z kolei tych, którzy wprawdzie usłyszeli, lecz gdy idą przez życie, troski, bogactwo i przyjemności stopniowo tłamszą ich wzrost i nie dojrzewają. Tak więc kolejny człowiek, który słucha Słowa Bożego, to nie jest ktoś, kto nie słucha, ktoś, kto nie chodzi do kościoła, powiedzmy w cudzysłowie, tak? To jest słowo skierowane do ludu Bożego. I wszystkie te cztery typy serca słuchają Słowa Bożego. Przyjmują słowo, to słowo rośnie w ich życiu, ale jest pewien problem. Są ciernie w ich życiu. To nawet nie są chwasty, o których wiemy, że one szybciej rosną niż zazwyczaj te pożyteczne hodowane przez nas rośliny. Ale ciernie, to są krzaki. Czy to jest obraz zaniedbanej gleby, tak? Zaniedbanego serca. Przypowieści Salomona 4,23 mówią tak. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. To jest człowiek, który co prawda wzrasta w nim Słowo Boże, ale jest problem. To słowo nie może dojrzeć w nim, bo zostaje zagłuszone, tak? I co jest przyczyną tego? Tych, którzy wprawdzie usłyszeli, lecz gdy idą przez życie, troski, bogactwo i przyjemności stopniowo tłamszą ich wzrost i nie dojrzewają. W Ewangelii Łukasza, w 21 rozdziale, 34 wersecie, kiedy Jezus mówi o czasach ostatecznych, powiedział taką ciekawą rzecz. 34 werset. Strzeżcie się natomiast, aby wasze serca nie straciły wrażliwości na skutek obżarstwa, przepicia oraz trosk dnia codziennego, aby ten dzień nie spadł na was znienacka. Tak? Jezus powtarza to ostrzeżenie. Strzeżcie się, aby wasze serca nie straciły wrażliwości. Jak? Przez to, że te ciernie rosną, tak? I na skutek obżarstwa, przepicia oraz trosk dnia codziennego. Jezus wymienia trzy rzeczy, które stanowią duchowe niebezpieczeństwo dla naszego serca. Więc po pierwsze mówi troski. Troski. Zwróćcie uwagę, to jest ciekawe, jak Jezus w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale zaczyna to słowo swoje, nie troszczcie się o to, co będziecie jeść, co będziecie pić, to te słowa poprzedza najpierw inne słowo, które jest nawiązaniem do tego wszystkiego w kontekście, tak? Nie możecie służyć dwóm panom. Nie możecie służyć Bogu i mamonie, czyli pieniądzom, tak? Mamona to był taki bożek, który chodziło o to, że bo same pieniądze wiemy, że nie są złe czy bogactwo. Ale chodzi o to, że mamona to był Boże, który dawał ci poczucie bezpieczeństwa w bogactwie. Więc chodzi o poczucie bezpieczeństwa, tak? Że my swojego zabezpieczenia upatrujemy w pieniądzu. Jakimś odłożonym coś na koncie, jakimś bogactwie, tak? Że to jest niebezpieczeństwo. I w tym kontekście Jezus mówi, nie troszczcie się. Nie troszczcie się. I mówi w 33 wersecie, ale najpierw szukajcie Królestwa Bożego, i Jego sprawiedliwości, to wszystko inne będzie wam dodane, tak? Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Pana. To jest to niebezpieczeństwo, że troski, czy w naszym polskim języku słowo troszczenie się ma taki pozytywny i negatywny wydźwięk. Troszczenie się, można troszczyć się na przykład o dzieci, to jest pozytywny wydźwięk. Ale jest też drugie takie słowo, które myślę, że dobrze oddaje to, co Jezus miał na myśli. Martwienie się. Że można się zamartwiać. A to słowo w języku polskim zamartwiać mówi o tym, że martwota przychodzi do twojego życia, tak? Czyli że śmierć przychodzi do twojego życia, kiedy przychodzą troski. Bo co robi zamartwianie się? Zabija w nas wiarę. Pozbawia nas wiary, okrada nas z wiary. Więc to jest pierwsze niebezpieczeństwo, że troski, których nie załatwimy w naszym życiu, nie rozwiążemy tego problemu, tak, nie zadbamy o tą glebę naszego serca, żeby usunąć te krzewy cierniste, to one zagłuszą w nas Słowo Boże. Po drugie, bogactwo, tak? I to, co Paweł mówił do Tymoteusza w 6 rozdziale swojego pierwszego listu, pobożność jest prawdziwym zyskiem, jeśli łączy się z umiarem, tak? Czyli nie tłumacząc, poprzestawaniem na małym, bo nic na świat nie przynieśliśmy i nic nie dadzą na rozstanie. Jeśli więc mamy strawę i odzienie, przyjmijmy to z zadowoleniem. Ci bowiem, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy i zasadzki. Mogą paść ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i poprzebijali się wielu boleściami. Można powiedzieć, to są te ciernie. Czyli te kolce, tak? Które są na krzewach ciernistych. Poprzebijali się wielu boleściami. Tak? Czy to niebezpieczeństwo ułudy bogactwa. Że ktoś, kto chce być bogaty, to ten ryzykuje to, że wystawia się na pokusy i zasadzki i może paść ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Tak? Pewnie nieraz to widzieliśmy. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy jej ulegli i odeszli od wiary. Bogactwo. I po trzecie Jezus mówi przyjemności życia. I tam jest takie greckie słowo hedone, z którego wywodzi się takie pojęcie filozoficzne hedonizm. Taki ruch filozoficzny. I pewnie każdy z nas się z tym słowem hedonizm spotkał. Bo hedone to znaczy przyjemność. A hedonizm głosił, że najważniejsze jest moje szczęście. Które jak się osiąga? Przez to, co mam tu i teraz. Przez teraźniejsze przyjemności. Więc to jest styl życia hedonizm. Tak? I powiedzmy, nasza kultura zachodnia, która jest kulturą konsumpcyjno-materialistyczną, można powiedzieć, że hołduje właśnie temu, żeby żyć przyjemnościami. Nawet ten artykuł, który czytałem, tak, on też o tym mówi. Nie chcę zmierzyć się z czymkolwiek, co jest nieprzyjemne dla mnie. Przyjemność, 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 tak? Wszystko, co jest przyjemne. Więc te rzeczy, te trzy rzeczy stanowią niebezpieczeństwo. Czy to znaczy, że Bóg nie chce, żebyśmy dbali o nasze dzieci, dbali o nasze domy, żebyśmy nie mieli przyjemności w życiu? No pewnie, że nie. No pewnie, że chce, tak? Ale są przyjemności cielesne na przykład, a są przyjemności duchowe, tak? Czy to znaczy, że Bóg nie chce przyjemności cielesnych dla nas? Przecież je stworzył dla nas, tak? Ale wszystko chodzi o właściwy umiar. Tak? Ten hedonizm podkreśla, że najważniejsze w życiu jest moje szczęście, czyli mój egoizm, który się skupia, że celem mojego życia jest życie w przyjemności, tak? Czyli przyjemność w Bożym zamiarze jest, powiedzmy, takim produktem ubocznym dobrego życia, a tu to staje się celem życia samym w sobie. Zaspokojenie żądz swojego ciała, które koniec końców prowadzą do zguby. Więc dla nas istotne jest to, uważajcie, tak jak mówi Jezus, że nas przestrzega przed tym, żeby nie ulec temu. Kiedy wszystko wokół nas do tego dąży, w tym świecie, oby to nas nie wciągnęło, tak? Zamartwianie się, a widzimy, że powiedzmy, wszystko wokół nas sprzyja, że tak powiem, zamartwianiu się. A co to będzie zimą? Czy będziemy ciepło w domu teraz, tak? Zmartwienie wielu Polaków i to bardzo poważne. A co to w ogóle będzie, nie? Czy trzecia wojna światowa, nie trzecia? No, wokół nas świat, że tak powiem, przydaje i pomnaża powody do zmartwień. Więc dla nas jedynym zabezpieczeniem przed tym, co może nas dopaść, jest ufność w Panu, którą musimy budować, inwestować i pokładać, tak? W wierze, bo martwienie się będzie okradać nas z wiary. Bogactwo będzie, czyli to szukanie bogactwa po to, żeby się zabezpieczyć, bo nie wiem, co będzie, więc jak kupię węgla dosyć na zapas, kupię cukru na zapas, to będzie mi dobrze, tak? Wczoraj mogłem kupić 3 kilo cukru, akurat wieźli. Mówi, o, jest okazja, bo później może nie być. Bo ludzie szaleją, tak? I cukru nie ma. O, z ciekawości sobie do jakiegoś czasu patrzę, gdzie jest cukier i patrzę, wszędzie nie ma. Mówi, o, jest problem, nie ma tego cukru, faktycznie. Ale to, z czego to wynika? Zabezpieczyć się, zabezpieczyć się, zabezpieczyć się. Ale kto jest naszym bezpieczeństwem? Pieniądze czy Pan? Tak. Czasami granica może być bardzo delikatna, subtelna. I czwarta gleba, ta żyzna. I dlatego czytam Ewangelię Łukasza, bo on tu dodaje ciekawe rzeczy, których inne zapisy, czyli Ewangelii Mateusza i Marka tego nie podają, a podaje to tylko Łukasz. Natomiast ziarno w żyznym gruncie oznacza tych, którzy szlachetnym i dobrym sercem wysłuchali słowa i trzymają się go i dzięki wytrwałości wydają plon. I to dzięki wytrwałości wydają plon, to jest dodatek Łukasza, tak? Tylko w tej Ewangelii przy okazji tej przypowieści wspomniane. Więc ziarno, które jest w żyzną glebę wrzucone, tak? Oznacza tych, którzy szlachetnym i dobrym sercem przyjmują słowo. Tak. Ciekawostka, że w Grece tym terminem, takim zwrotem szlachetne i dobre serce określano faceta z zasadami. Tak potocznie, tak? Używano takiego sformułowania. Mężczyznę czy człowieka, który ma zasady. Ma zasady w swoim życiu. Bo co ten człowiek robi? Wysłuchuje słowa, tak jak wszyscy trzej pozostali, tak? On też słucha słowa, ale na tym nie przestaje. Robi coś jeszcze. Trzyma się go. Zachowuje to słowo. I dzięki wytrwałości wydaje plon. Dzięki wytrwałości, to czego zabrakuje tym pozostałym, tak? Dwóm, wcześniejszym, poprzednim. Dzięki wytrwałości wydaje plon. Więc też człowiek, który trzyma się słowa, tak? Pozwala, żeby to słowo przy nim zostało, on je zachowuje, on pozwala, żeby to słowo wniknęło i przeniknęło go, zapuściło korzenie gdziekolwiek zechce w jego serce. Tak? Że jakbyś miał wyrwać to słowo z twojego serca, to musiałby ci z sercem wyrwać. O to chodzi, tak? Że to słowo nie jest gdzieś na powierzchni naszego życia, powierzchni naszego umysłu, czy powierzchni naszego serca, ale tak gdzieś przeniknęło w nas, że chcąc to wyrwać, trzeba wyrwać nam serca. Czyli nas zabić, że tak powiem, tak? Dosłownie. O to chodzi, żeby to stało się częścią nas, żywotną częścią nas. Trzymają się go i dzięki wytrwałości wydają plon. List do Hebrajczyków jest skierowany do ludzi, którzy wiele przeszli i wiele wytrwali, ale przyszedł czas zwątpienia do ich życia. Po wielu różnych próbach, co oni nie przeszli, gdyby czytać ten list, naprawdę wiele przeszli i zachowali wiarę, ale przyszedł moment zwątpienia do ich życia. I prawda jest taka, że do życia wielu z nas może, chociaż może być długoletnim wierzącym, może przyjść moment zwątpienia. I to jest słowo właśnie do takich ludzi. List do Hebrajczyków jest skierowany do ludzi takich, którzy w pewnym momencie zwątpili. I wielokrotnie w tym liście pojawia się ta zachęta. Uważajcie, trzeci rozdział 12 wersetu. Uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od żywego Boga. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa, co się nazywa dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność bez zmian aż do końca. Bo jeśli chodzi o słowa dzisiaj, jeśli usłyszycie go głos, nie znieczulajcie swoich serc jak w czasie buntu. Tak więc staliście się współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy naszą pierwotną ufność aż do końca. Aż do końca, tak? Dalej w tym liście czytamy chociażby słowa, żebyśmy w 6 rozdziale, 11 werset, pragniemy zaś, aby w obliczu całkowitej niezawodności nadziei każdy z was aż do końca przejawiał to samo poświęcenie, abyście nie stali się ociężali, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. I później w 10 rozdziale Od 34 wersetu czytamy, bo przecież dzieliliście cierpienia z więźniami i z radością przyjęliście grabież swego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątek lepszy i trwały. Nie traćcie więc swojej odważnej ufności, która niesie sobą wielką nagrodę. Potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy, bo jeszcze tylko chwila, a przyjdzie ten, który nadchodzi i nie będzie zwlekał, a mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, przestanie być miły mojej duszy. My jednak nie jesteśmy z tych, którzy się cofają na własną zgubę, ale z tych, którzy wierzą dla zachowania duszy, tak? Wytrwałość. I to, co Jan mówił w Księdze Objawienia, to są niesamowite słowa Jezusa, które Jan przytacza. Drugi rozdział, 26 werset. Temu, kto zwycięży i temu, kto aż do końca będzie trwał przy moich dziełach, dam władzę nad narodami. To będzie trwał aż do końca przy moich dziełach. I w jednym z tych siedmiu listów do kościołów pojawia się list do Filadelfii, kościół, którego od pozostałych kościołów, oprócz może Sardes, Jezus ma jakieś uwagi. To nie podoba mi się, to nie podoba mi się w twoim życiu. Ale Filadelfia jest jedynym kościołem, który nie spotyka się z ani jednym złym słowem. I ważne jest to, co Jezus mówi do tego kościoła, dlaczego go tak bardzo ceni. Ósmy werset trzeciego rozdziału. Wiem o twoich czynach. Oto sprawiłem, że drzwi stoją przed tobą otworem, nikt nie zdoła ich zamknąć. Wiem, że niewielką masz moc, a jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Tak? Zachowałeś moje słowo, trzymasz się tego słowa. I co dalej mówi? A ponieważ zachowałeś moje słowo o wytrwałości, ja zachowam cię przed godziną próby, która nadejdzie na cały zamieszkały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę już wkrótce, strzeż tego, co masz, aby nikt nie zabrał przygotowanego dla ciebie wieńca. Ponieważ zachowałeś słowo o mojej wytrwałości, tak Jezus mówi. Sam Jezus dał pierwszy przykład, bo jak mówili do Hebrajczyków 12:2, przecierpiał krzyż. Wytrwał krzyż do końca. Do samego końca, tak? Umiłował uczniów. Do końca. On w tym najbardziej decydującym momencie nie zawiódł, nie zawrócił, nie zrezygnował, tak? Ale wytrwał do końca. Dlatego też Jan w pierwszym rozdziale 9 wersecie objawienia mówi tak. Ja Jan, wasz brat i współuczestnik ucisku w królestwie oraz w cierpliwym trwaniu w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos, tak? Jestem waszym współbratem. Dlaczego? Bo jestem współuczestnikiem w ucisku w królestwie i cierpliwości Jezusa. Bo tutaj jest, akurat to jest powiedziane w cierpliwym trwaniu w Jezusie, ale to równie dobrze można przetłumaczyć w cierpliwości Jezusa. Że ja trwam w Jego cierpliwości, że jestem w Jego wytrwałości, bo to greckie słowo polskie cierpliwość, ono jest takim słowem trochę biernym. Wytrwałość jest czynnym słowem. Tak? I to greckie słowo też mówi o takim aktywnym udziale w wytrwałości i cierpliwości. Cierpliwości Jezusa. Trwać w cierpliwości Jezusa. Chciałbym wam przeczytać jeszcze jedno świadectwo. Mocne, poruszyło mnie ono. Historia życia pewnego taty. Ze strony Ewy Liegman, która prowadzi hospicjum Pomoże Dzieciom. Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? To są słowa z Ewangelii, tak? Przebudziłem się w środku lata. Ja, tata. A właściwie koleś, który do tamtej pory wszystko zaprzepaszczał. Moja córka próbowała się zabić. W wieku 16 lat. Świadkiem był jej młodszy brat. Znalazł ją prawie martwą. Do dzisiaj zbieram ich dwójkę. Z totalnie rozpieprzoną psychiką. Dwa razy do nasza rodzina normalna nie odstawała od innych. No może, że jeździliśmy przynajmniej dwa razy do roku na naprawdę drogie wakacje i chodzili do prywatnych szkół. Moje dzieci miały mieć wszystko, co najlepsze. Rekompensowałem im, czego sam nie miałem. Straciłem ojca, gdy byłem mały. Bolało mnie to tak bardzo, że nigdy tego nie przepracowałem. Wiedziałem za to, że ochronię moją rodzinę przed cierpieniem, biedą, całym tym syfem, z którą mierzyłem się ja sam ze sobą. Świat mi w tym pomógł. Dziś wypiera się śmierć, na cierpienie nie chce patrzeć, ma być dobra zabawa, fan, idealnie, wirtualnie, jak czegoś chcesz, bierz, jedno życie jest. Równość, tolerancja, wolność. Wszystko wolno, najlepiej bez zasad. Z wszystkimi zasadami wypad, które wprowadzają dyskomfort. Hodowałem więc swoje dzieci, a nie wychowałem ich. Nie przygotowałem na najważniejsze starcie. Starcie z porażką, słabościami, nieszczęściami, no i bólem, z wszystkimi trudnościami, które tak czy inaczej przyjdą. Wiele kosztowała mnie ta lekcja. Zderzenia z kulą ziemską, gdy na glebę zrzuciła mnie i mój świat, marniejszy niż domek z kart, wiadomość, że moja córka, która miała wszystko, żyć nie chce. Bo coś jej nie wyszło. Przy jednej porażce prysło. Idealny świat, który nad nią roztoczyłem, gruchnął, bo zapomniałem, że zło dotknie ją. A ja jako ojciec mam o wiele trudniejszą rolę, nauczyć się brać na klatę odrzucenie i wszystko to, co nie wychodzi, a więc trenować charakter. A ja głupi nawet ją oszczędzałem, by nie miała kontaktu z cierpieniem i śmiercią, z czymś naturalnym. Na pogrzeb mojej matki jej nie zabrałem, bo wydawała mi się zbyt wrażliwa, za mała, by oglądać. No właśnie, co do jasnej cholery. Dzisiaj pytam ten chory świat. Jak chcę wychować dzieci, skoro nie konfrontuję z naturalnym obiegiem spraw od najmłodszych lat? Zegar bije, czasu coraz mniej, a odwrócić się zmarnowanych miesięcy nie da. Nie da się. Już nie upływający czas, tik-tak, a TikTok narzuca mojemu dziecku styl myślenia. Jej koleżanki z elitarnych szkół, tak samo w inteligentnej głowie wśród kilku języków dodatkowych zajęć, mają muł. Muł. Już dzisiaj nie boję się tego nazwać wprost, bo wiem, że straciłem moje dzieci przez wychowanie pod kloszem bez śmierci. A więc bez przygotowania na najważniejsze starcie radzenia sobie w kryzysie. Sam złapałem się na tym przynętę. Iluzji życia bez cierpienia i wsączałem tą truciznę córce, myśląc, że ominą ją próby, które wszystko zmienią, a przecież to one są trampoliną do samorozwoju, jak wchodzenie po górach, jak każdy wysiłek, każdy koszt. To, co cenne, musi kosztować, jak dobry trening na siłowni, by zbudować tors. Mój syn jest wrakiem człowieka w wieku 10 lat. Tak wiele kosztowała go przeprawa z siostrą, która żyć nie chce, i z nami, rodzicami, do poprawki. Panowie, zbierałem mojego dzieciaka po próbie samobójczej, wciąż się leczy. Syn mój też. W XXI wieku w prywatnej szkole, gdzie mieli wszystko, ale zabrakło najważniejszego – mądrości ojca, który uczy przechodzenia przez noc życia, wstawania po upadkach, konfrontowania ze śmiercią na wszystkich poziomach. Mam kontakt z rodzicami dzieci po samobójstwie. To wielkie cierpienie. Ja swojej córki, mimo że żyje, do dzisiaj nie odzyskałem. Wciąż jest w jakimś piekle, innym świecie. Zagalopowałem się biegnąc po majątek i wizję świata, której nie ma. Byłem wyznawcą antychrysta, który szaleje po ziemi i wmawia nam, wykrada dusze naszych dzieci, że krzyż jest passé. A więc dzisiaj mówię i ja do ciebie słowami samego Boga. Głupcze, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie, komu więc przypadnie to, coś przygotował? Jeśli społeczeństwo nie potrafi sobie radzić z kryzysem, nasze dzieci, młodzież, to mamy właśnie za 5:12 do końca świata. Innego końca świata nie będzie, innego końca świata nie będzie. Podpisano ja, współczesny tata. Wiecie, i ta historia, poruszająca myślę historia, ona jest dla mnie odzwierciedleniem przypowieści o siewcy. Podążanie za bogactwem, tak? Ochrona dzieci przed tym uciskiem, płytka gleba. Wśród cierni, uda bogactwa i przy drodze, bo zarazem Słowo Boże tak naprawdę było na poboczu życia. I jaki jest owoc takiego życia? Oto przykład. Do czego może zaprowadzić takie życie, tak? I zobaczcie, z drugiej strony, jakim dobrym ojcem jest Bóg. Bo On nie chroni nas od pewnych rzeczy. Ale zarazem jest z nami, żeby ukształtować nasz charakter, tak? Kto wydaje owoc? Kto trzyma się mojego słowa w ucisku i w cierpliwości Chrystusa, jak mówił Jan, tak? I w wytrwałości wydaje owoc. wytrwałości wydaje owoc. Dzisiaj wytrwałość jest w cenie, bo zobaczcie ten wcześniejszy artykuł i przykład tej historii, tego świadectwa tego człowieka, tego ojca, pokazuje nam, jak dzisiaj świat ma z tym wielki problem. Dlaczego? Bo ten świat Boże Słowo ma gdzieś, na skraju pobocza swojego życia, można powiedzieć, tak? I dlatego zbiera to, co zbiera. Że ludzie są coraz słabsi, że ludzie swój charakter mają słaby i nie są w stanie sobie poradzić z życiem, tak? A Bóg jest dobrym ojcem. Bóg nas nie chroni jak ten tata, jak popełnił ten błąd, że swoje dzieci pod kloszem. Pod kloszem. Chociaż jest i taka myśl w chrześcijaństwie. Mów mi tylko o dobrych rzeczach. Dobrych w cudzysłowie, czyli błogosławieństwo, błogosławieństwo, błogosławieństwo. Żadne trudności. No gdzie? A to jest ułuda, tak? To jest iluzja również chrześcijaństwa. Bo nie ma takiego chrześcijaństwa, tak? Każdy, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie, będzie prześladowany. Trzeba nam wejść przez wiele ucisków do Królestwa Bożego. I to nie jest zapora. To jest właśnie po to, żebyśmy się rozwinęli. Bo wiemy, że cały postęp ludzkości jest właśnie dzięki temu, że ludzkość napotyka opór. Dlaczego się rozwija medycyna? Bo walczy z chorobami. Dlaczego rozwija się jakakolwiek technologia? Bo człowiek chce pokonywać kolejne bariery. I to staje się źródłem postępu, tak? To napędza rozwój. Bo napotyka człowiek jakiś opór. Cenimy ludzi doświadczonych. Ale skąd się biorą ludzie doświadczeni? Ano stąd, że przeszli swoje. Że przeszli swoje i nie mieli często lekko w swoim życiu. Dlaczego cenimy tych ludzi, którzy, nie wiem, doświadczyli jakiejś wojny, jakiejś biedy i dlatego potrafią pomóc innym? Bo swoje przeszli, jak ten tata. Może trochę późno, ale ma przynajmniej to szczęście, że zrozumiał coś w swoim życiu, że przyjął tą lekcję, tak? Bardzo go dużo kosztuje, bo cały czas musi płacić cenę i bardzo go boli ta lekcja, ale jakże jest cenna, bo zrozumiał, co naprawdę się liczy w życiu. I jeszcze ma jakąś szansę, może uratować, co się jeszcze da uratować. To się tyczy tak samo naszych dzieci, tak? Bo ta przypowieść mówi nam o tym, jak dbać o swoje serce, żeby twoje serce nie stało się takim, który będzie bezowocne, ale wyda wytrwałości ten owoc, który Jezus pragnie. 30, 60 i 100-krotny. Ale to oznacza się, że my też mamy wpływ chociażby na nasze dzieci. Tak? Słowo Boże mówi, list do Jakuba. Za najwyższą radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różnorodne doświadczenia. Bo to, co wystawia waszą wiarę na próbę, co rodzi? Wytrwałość. A wytrwałość powinna być dziełem doskonałym, abyście się okazali bez jakiegokolwiek braku nienaganni. Dosłownie zacytowałem list Jakuba, 1 rozdział 2-4 wersety. Apostoł Paweł pisał podobnie, tak? Mówimy o tym, o pojednaniu z Bogiem i chlubimy się tym, co Bóg nam dał, bo mamy pokój w Bogu, ale nie tylko tym. List do Rzymian, 5 rozdział 1-5 wersetu. Ale chlubimy się również tym uciskami, bo wiemy, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wyrabia cnotę, a cnota wyrabia nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Chlubimy się uciskami, tak? Paweł to dobrze rozumiał, bo człowiekiem, który chodził w łasce Bożej, ale też twardo stąpał po ziemi. Ta łaska Boża jest nam dana, abyśmy przez uciski przeszli. Kiedy się łaska Boża szczególnie lubi objawiać? Też powiedział nam Paweł. W słabościach. Kiedy ja nie mogę, kiedy ty nie dajesz rady, kiedy wszystko ci się wali w twoim życiu, to jest czas, aby łaska Boża się objawiła w twoim życiu w tym momencie. Ona jest. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. A łaska Boża jest. Dla każdego dostępna. Dla każdego, tak? I moc Boża doskonali się w słabości, tak? To jest przesłanie, które niesie nam Ewangelia. Czasy są trudne. Żyliśmy, powiedzmy sobie, w miarę takim naszym zakątku świata, fajnym świecie, do pandemii. Był rozwój, fajne w miarę życie, tak? No, żadne pokolenie Polaków nie miało tak dobrze jak my w historii narodu polskiego. Do dzisiaj zresztą cały czas, tak? Przeciętny Polak żyje sobie czasem może lepiej niż król nie jeden w przeszłości. A jednak od pandemii się wszystko zaczęło zmieniać. Przynajmniej za naszego życia. Teraz jest wojna, tak? Teraz idą kolejne wyzwania, a nie wiemy, co będzie dalej. To jest czas dla ludzi z charakterem. A Bóg co robi? Bóg jest dobrym ojcem, który przygotowuje sobie ludzi z charakterem. przemienionymi na podobieństwo Chrystusa, żebyśmy byli również w cierpliwości Jezusowej, umocnieni, wytrwali i dbali też o nasze dzieci, tak? Bo jak wspomniałem, dokończyć chcę tą myśl, że my oczywiście nie mamy wpływu na serce drugiego człowieka do końca, ale jakiś mamy. Te rzeczy, tak, i ten artykuł tego człowieka, tego dziennikarza i to świadectwo tego taty pokazuje, że dlaczego dzisiaj jest pokolenie słabsze. Tam nie cytowałem badań chociażby sprawności fizycznej młodzieży z lat 80., 90., a współczesnej, która jest dużo gorsza, dużo gorsza. Czyli pewne rzeczy można jednak ukształtować, stworzyć przynajmniej możliwości dla naszych młodych ludzi, na przykład dla naszych dzieci, naszej młodzieży, żeby oni mogli ćwiczyć charakter. Tak? Mogli mierzyć się z uciskiem jakimś, niech doświadczyć porażki, bo tylko człowiek, który zwycięża w porażce, jest prawdziwym zwycięzcą. Tak? Mogę 1000 razy przegrać, ale kiedy się nie poddałem, jestem zawsze zwycięzcą. To jest człowiek, który trwa do końca. Do końca. I nie zrezygnuje, tak? Więc przypowieść o siewcy niesie nam ważną lekcję o naszym sercu, tak? I jak cytowałem list do Hebrajczyków, 3 rozdział, tak? Uważajcie, aby w kimś z was nie było złego, niewierzącego serca, którego skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. Jest to ostrzeżenie, tak? Ale dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby żaden z was nie uległ znieczuleniu. Więc dzisiaj wykorzystuję ten czas, żeby zachęcić nas i wierzę, że Boże Słowo nas zachęca, żebyśmy, dopóki trwa ten dzisiejszy dzień, wykorzystywali czas, napełniali się Bożym Duchem, umacniali się w tym, co dobre, i czuwali nad naszym sercem. Jeśli dzisiaj widzisz, że w twoim sercu jest coś nie tak, jeśli widzisz, że być może Boże Słowo pada na przydroże twojego życia, na pobocze twojego życia, nie pozwól sobie tego wykraść. Jeśli widzisz, że być może powierzchownie przyjmujesz Słowo, że nie pozwalasz mu głęboko w ciebie wniknąć, to dzisiaj z tym skończ. Jeśli widzisz, że są jakieś ciernie w twoim życiu, jakieś troski, jakieś zmartwienia, jakieś pragnienia, które odciągają cię od Boga, wykarczuj to, bo masz taką możliwość dzięki Bożej łasce. I trwaj w Chrystusie, zachowaj Jego Słowo, aby wydać owoc wytrwałości miły Bogu. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoją dobroć, którą nam w obfitości dajesz, za to, że czasy idą trudne i widzimy to, ale zarazem Ty jesteś dobrym tatą, który daje nam tę możliwość. Jakimi dzisiaj będziemy słuchaczami Twojego Słowa? To może tyczyć się każdego z nas. I w życiu każdego z nas mogą się pojawić te 4 typy zachowań. Pewne słowa możemy przyjąć, inne w jakiś sposób pozostawiamy na uboczu naszego życia. Mówimy to na później, nie na teraz. Teraz inne rzeczy mam w głowie, inne cele, inne pragnienia. Nie to, co mi tam, Panie, mówisz w tej chwili. To później, później. Więc Boże, w życiu każdego z nas mogą być te 4 reakcje. Ale my chcemy, Boże, być świadomi naszego serca i czujni niż wszystkiego innego, strzec swojego serca. Bo wiemy, Panie, że Ty kształtujesz nas i dajesz swojej łasce wszystko, ale z drugiej strony to od nas zależy też ta współpraca z Tobą. Czy poddamy nasze serce Tobie? Jeśli, Panie, niewrażliwość serca rodzi się przez nieposłuszeństwo Twojemu Słowu, to w drugą stronę, kiedy jeśli dziś słyszymy głos Twojego Świętego Ducha, nie zatwardzamy swojego serca, ale idziemy w posłuszeństwie dla Twojego Słowa, to wtedy nasze serce staje się coraz bardziej wrażliwe na Twój głos, bo w posłuszeństwie jesteśmy umacniani, trzymamy się Twojego Słowa i chcemy wydać owoc wytrwałości. Inni mogą upadać i będziemy zapewne widzieć upadek wielu ludzi, których charakter nie będzie w stanie unieść ciężarów i wyzwań, które przyniesie życie. Ale Ty, Panie, nas teraz kształtujesz, Ty nas przygotowujesz i my chcemy się poddać Tobie całkowicie i poddawać się Tobie całkowicie, przyjmować Twoje słowa o Królestwie, rozumieć tajemnice, być ludźmi rozumnymi, którzy trwają w bojaźni. Chcemy, Panie, tak jak mówi Psalm 40, pozwolić na to, żebyś Ty mógł przekopać nasze uszy, Tak jak dosłownie jest tam powiedziane w hebrajskim. Przekopuj nasze uszy. Użyźniaj glebę naszych uszu. Abyśmy nie tylko Twoje słowo wlatywało jednym uchem, a drugim wylatywało z nas. Ale niech wpada głęboko, głęboko w nasze serca, na samo jego dno. I tam niech rośnie, niech rozwija się, niech ogarnie i zapanuje nad naszym sercem. Tak jak mówi Psalm 40, że radością napisano o mnie zwoju, że radością jest mojego serca jest czynić wolę Twoją, bo prawo Twoje mieszka głęboko w moim wnętrzu. I my dzisiaj chcemy, Panie, to dopuścić do naszego życia i dopuszczać do naszego życia, żeby Twoje prawo miało prawo mieszkać głęboko w naszym wnętrzu. Że Ty masz prawo przekopywać nasze serca, użyźnić naszą ziemię. Jeśli nasze serca są twarde, to je skruszyć. Skruszyć je, aby były żyzne, aby były dobre, aby były szlachetne, aby przyjmowały Twoje słowo tak jak należy i zachowały Twoje słowo pośród wszystkiego do samego końca. Tego nas ucz, Panie, abyśmy mogli zachować Twoje słowo do samego końca, jak modli się psalmista w psalmie 119. Pomóż nam zachować Twoje słowo do samego końca, bo nieważne jak wspaniale biegniemy, jeśli przed metą ustaniemy, to cóż po tym wspaniałym biegu? Ale ten, kto dobiegnie do mety, kto wytrwa do samego końca, jak powiedziałeś, Panie, zbawiony będzie, uratowany będzie, ocalony będzie. Więc dzisiaj dajemy Tobie czas, żebyś czynił swoją pracę w naszych sercach. Chcemy być ludźmi, którzy rozumieją tajemnice Królestwa i których serce należy do Ciebie. Nasze serca niech należą do Ciebie w każdy czas. I w dobry i zły, jakikolwiek. Ale niech są Twoje. Oddajemy Tobie nasze serca, nasze życie, abyś mógł robić z nami, co zechcesz, a jako dobry ojciec chcesz nas przygotować na to, co najlepsze. Chcesz nas przygotować na wyzwania, które sprawią, że my wydamy owoc. Nie, to nas nie złamie, ale to przez to wydamy owoc. Będziemy umocnieni, dojrzejemy, aby wydać owoc dla Twojej chwały, bo nas przeznaczyłeś na to, abyśmy wydali owoc i trwając w Tobie, Ty trwasz w nas, a wtedy Twój owoc będzie w nas zebrany wielokrotności, pomnożony na Twoją chwałę.